Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Magda Jasińska, Jacek Domachowski. Drodzy Państwo, a po drugiej stronie Wisły nasz pierwszy gość, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru, no to nie możemy dzisiaj gościć nikogo innego, jak właśnie ludzi teatru. Andrzej Hurski, dyrektor Teatru Wila Machorzycy. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
To ważne święto, czy nie?
No bardzo, bardzo ważne. O właśnie, a wszystkim Państwu składam życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, bo według klasycznej definicji teatr to z jednej strony aktorzy, a z drugiej strony widzowie. Oczywiście w klasycznej definicji był aktor i widz, ale my sobie ją możemy rozszerzyć, w związku z tym wszyscy Państwo jesteście potencjalnymi widzami, w związku z tym wszystkiego dobrego.
Na widzów akurat Teatr Wila Machorzycy narzekać nie może.
Nie może.
Ale zawsze może być jeszcze lepiej, prawda?
Ale oczywiście. Poza tym jednak chodzi o to, żeby do teatru czasem trafili również ci, którzy do teatru trafiają rzadko. I to jest nasza ambicja. A nie tylko, żeby mieć zawsze wypełnione krzesła. Chociaż oczywiście to jest bezcenne.
A co robicie
zwłaszcza
właśnie?
Zwłaszcza w czasach takiej konkurencji silnej, którą mamy. No nic, no nic specjalnego myślę
jak
nie
nic
robimy.
Nic specjalnego? Coś specjalnego trzeba robić.
Od lat mniej więcej robimy to samo. Staramy się robić przyzwoity teatr, adresowany no, możliwie szeroko do publiczności, jaką w Toruniu i dookoła Torunia mamy. Oczywiście, że robimy różne specjalne rzeczy, no, ale te wszystkie specjalne rzeczy mieszczą się w mojej definicji niczego specjalnego. No po prostu robimy to, co trzeba.
Robicie dobry teatr. A panie dyrektorze, no właśnie, jak się prowadzi jedyny teatr instytucjonalny, dramatyczny w mieście, to czy i ten teatr właściwie powinien być dla każdego, a zwykło się mówić, że jak coś jest dla każdego, to dla nikogo. Więc pewnie głowi się pan za każdym razem, wybierając kolejną pozycję repertuarową.
No, ja mam ten komfort, że mam dyrektora artystycznego, który głowi się jeszcze bardziej. Jesteśmy zespołem, w związku z tym kilka osób się głowi. Ale definicja jest trudna tego, jak robić teatr, który byłby adresowany do szerokiej publiczności. I moja definicja jest taka, że to musi być teatr otwarty. Wtedy... Jeżeli zakładamy, że jesteśmy w teatrze otwartym, robimy teatr otwarty, wtedy jest duża szansa, że unikniemy sytuacji, w której zaczyna dominować jakiś jeden podstawowy, jeden dominujący model estetyczny, myślowy, nie wiem, ideowy, polityczny, który oczywiście przyciąga zawsze jakąś grupę, ale poprzez to samo, że jednych przyciąga, innych
to
może odstraszać.
Tak,
czy zniechęcać. I oczywiście no państwo w Bydgoszczy mieli taki ciekawy przypadek przez kilka lat. Ja z ogromnym zainteresowaniem zawsze śledziłem ten, nazwę to może niezbyt elegancko, ale jednak pewnym eksperymentem Pawła Wodzińskiego, który przez 3 lata prowadził niezwykle wyrazisty teatr, robił to bardzo konsekwentnie, no i pewnie z jakimiś efektami, no, które nie mnie oceniać, bo nie bywałem w tym teatrze regularnie na codziennych przedstawieniach, no ale jakieś skutki tego były, no, jak państwo wiecie pewnie lepiej ode mnie.
Czyli teatr musi być dla każdego i dla w miarę szerokiego widza,
musi,
tak?
Musi próbować. Musi w każdym razie mieć ofertę. Musi mieć ofertę, która jest na tyle zróżnicowana, żeby każdy mógł się w niej jakoś odnaleźć. Oczywiście zawsze będzie grupa ludzi, którzy odrzucają estetykę teatru jako taką. No myśląc, czy mówiąc, czy myśląc, no bo jak się nie chodzi, to się nie wie, że to jest jakaś starożytna historia, że to nie ma sensu, że no... Cóż można nam zaproponować ciekawego w świecie virtual reality, czy ja wiem, gier komputerowych, szybkich akcji, wspaniałych scen w kinie, sytuacji, w których my uczestniczymy, mając przed sobą jakieś super konsole, uczestniczymy w projektowaniu fantastycznych światów. No... Można i tak oczywiście. Ja się zawsze śmieję, że prawdziwą sytuację 3D to my mamy właśnie w teatrze. A nie na ekranach, gdzieś w jakichś okularach specjalnych. No.
I z tą myślą przygotowywaliście właśnie ostatnią premierę sobotnią, Edyp Tyran, na podstawie Króla Edypa?
Tutaj może myśl jest troszkę innego rodzaju. Paweł Paszta, nasz dyrektor artystyczny, podzielił sobie repertuar na kilka linii i taką istotną linią repertuarową założoną na najbliższe sezony jest linia, którą nazywamy Bogowie. I w tej linii mieszczą się poważne, na tyle ile można znaleźć poważny materiał, poważne teksty dramaturgiczne w dramaturgii światowej, a przecież jest tego dużo, mówiące o pozycji człowieka w świecie, o sytuacji człowieka wobec bogów, wobec tego, co jest najważniejsze. No i Edyp jest taką propozycją serio. Właśnie w tej linii repertuarowej. Czy Edyp jest dla wszystkich? No, myślę, że jest dla widzów, którzy są ciekawi świata i rozmowy i serio o świecie. Zrealizowała ten spektakl bardzo ciekawa ekipa, skupiona wokół pana Wojtka Klema, reżysera mieszkającego w Berlinie, który reżyseruje tak mniej więcej pół na pół w Niemczech i w Polsce. Zawsze są to realizacje bardzo gorące, bardzo mocne. I taka, myślę, jest ta realizacja w Toruniu. Bardzo energetyczna, szybka, stawiająca twardo różne tezy, ale też pełna pytań, wahań. Ciekawie bardzo odczytany spektakl. Przepraszam, dramat oczywiście. Spektakl to państwo odczytacie.
Bo teraz się zwykło mówić o targecie zamiast o publiczności, prawda? Więc pytam.
Nie. Nigdy nie posługujemy się tym żargonem, nawet kiedy rozmawiamy za zamkniętymi drzwiami.
To do jakiej publiczności adresowany jest Edyp Tyran?
Myślę, że szeroko. Młoda? Myślę, że szeroko. No nie wiem, bo przecież mieliśmy dwa spektakle do tej pory. Spektakl premierowy.
Jeden z zaproszeniami.
Jest premierowa właściwie publiczność, tak, która jest specyficzna, tak, bo w zasadzie wypełnia teatr widownia zaproszona. W niedzielę mieliśmy standing ovation. No, czy była to publiczność, która kupiła bilet? Mam nadzieję, że tak już zostanie. Natomiast odpowiadając na pytanie, wręczyliśmy statuetkę Wilama, między innymi pani, która prowadzi w jednej z toruńskich szkół edukację teatralną, w podzięce za to, jak ładnie pani Teska to robi, i pytałem potem, co sądzi o przydatności Edypa dla, no, powiedzmy, że teraz, widzi pani, waham się między tym, żeby powiedzieć dzieci, a powiedzieć młodzież, no bo to będą, powiedzmy, ale mówi, że 7-8 klasy oczywiście tak. 7-8 klasy już tak, bo tam nie ma nic, chociaż to jest świat sensualny, brutalny, ale taki ten świat był. Więc tam nie ma nic takiego, czego nie mogłyby, no, dzieci, młodzież w tym wieku zrozumieć, a w każdym razie czego nie należałoby im mówić. Także myślę, że to jest jakiś początek, licząc od dołu, a górnej granicy oczywiście nie ma. Tak jak nie ma granicy wykształcenia, nie ma granicy płci i tak dalej.
No i też o to chodzi, żeby spektakle były zrozumiałe, prawda? Żeby docierały do szerokiego widza.
No tak. Aczkolwiek to oczywiście nie znaczy, że to jest, że to wszystkie tropy są podsunięte, tak? Że gdzieś jest wyświetlacz, na którym, mówiąc po pomorsku, stoi napisane, co ta scena znaczy i co tu w tej chwili oznacza to, że król ślepnie, albo nie wiem, no, że Antygona zostaje po tej stronie żelaznej kurtyny, a cały ten świat, który być może właśnie się zawalił, zostaje po tamtej stronie.
Niestety obawiam się, że doczekamy takich czasów, że będziemy mieć takie wyświetlacze w teatrach.
No może tak. To tak jak w operze, tak? Gdzie wyświetla się oryginalny tekst, ponieważ nawet jeżeli śpiewają po polsku, bo tego tekstu nie słychać.
Tak? No i jeszcze w bydgoskiej operze,
tak,
jeżeli śpiewają
po polsku, nie mam na myśli bydgoskiej opery.
To nie wyświetlają
tak
tekstu.
Jest. Tak,
ale no zobaczymy, jak to będzie dalej. Natomiast teatr to nie tylko spektakle, bo państwo rzeczywiście robią wiele, żeby przyciągnąć do swojej instytucji wielu różnych ludzi. Na przykład dzisiaj macie taką otwartą dyskusję, prawda?
Tak, tak,
czy
tak.
Szekspir
tak.
Czy Szekspir był plagiatorem?
Czy Szekspir był plagiatorem?
Z takim prowokacyjnym pytaniem.
No właśnie. A to oczywiście rzecz dotyczy teatru, który sięgał swobodnie po motywy już w teatrze funkcjonujące. No, tak myślę, że wokół tego to się będzie toczyło. Ale to, o czym pani redaktor jest uprzejma powiedzieć, mieści się w tym, o czym... Znaczy w mojej definicji teatru, który ma być otwarty. Czyli krótko mówiąc, jeżeli teatr ma być otwarty, a konstrukcja naszego budynku jest taka, jaka jest. To znaczy nie możemy otworzyć drzwi, urządzić kawiarni w westybulu, księgarni, czegoś tam jeszcze, pasażu handlowego, no, bo architektura to uniemożliwia. W związku z tym proponujemy kilkanaście różnych sposobów wejścia do teatru. Może przesadziłem, ale może nie.
No kilka.
No ale kilka na pewno. Bardzo szeroko budujemy model działalności edukacyjnej, który uważamy za bardzo ważny. Zaczął nasz dyrektor artystyczny prowadzić kabaret w wejściówce. To jest teren teatru, kawiarnia prowadzona przez aktorkę i znakomitego fotografika.
Wojtka Szabolskiego.
Zresztą dzisiaj otwiera tam swoją wystawę. Salon poezji, który jest takim importem z Krakowa, zresztą otwierała go Anna Dymna. Śniadania, na które zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby samotne, pary, młodych, starszych, którzy chcą w niedzielne przedpołudnie spędzić na ciekawej rozmowie i przy sympatycznym, ładnie nakrytym stole.
No, czy projekt, czy czytanie,
wymieniłem,
prawda?
Kilka.
No, tych projektów
projekt
rzeczywiście...
Czytanie nie jest nowy, ale już w poprzednich sezonach rozszerzaliśmy ten projekt o prozę, reportaż, formy, które są literacko może trudniej określone, no. Właśnie licząc na to, że każdy z tych projektów może zaciekawić nieco innych odbiorców.
Ja wiem, że pytanie o kolejną premierę tuż właściwie po premierze sobotniej jest nie na miejscu, ale jednak spytam, jaka
jest
kolejna?
Absolutnie na miejscu. Jest absolutnie na miejscu. Będziemy proponowali jeszcze kilka rzeczy w tym sezonie. Najbliższa premiera to będzie, nie chcę użyć słowa adaptacja, ale to jest tekst, który Tomasz Kaczorowski, młody reżyser, napisał, wychodząc z oryginału, którym jest Jądro ciemności Konrada. Lektura podobno znienawidzona przez młodych ludzi, niechętnie czytana. Mnie to zdumiewa, bo to w dawnych czasach był to jeden z takich ważnych tekstów formacyjnych, gdzie szukało się uniwersalnych definicji zła. No, dzisiaj ten tekst jest oglądany troszeczkę inaczej, czytany inaczej. Tomasz Kaczorowski bardzo ciekawie opowiada o swojej interpretacji tego świata. Widzi w tym świecie oczywiście, w tamtym świecie, w tym świecie opisanym przez Konrada, no niemal dokładnie to, co obserwujemy dzisiaj w świecie. Zresztą podobny kierunek przyjęli Demirski i Strzępka w Kielcach, kiedy po prostu przekładają jeden do jeden Kurca z Konga na Kurca z dzisiejszej korporacji i tak dalej. No. Także coś jest w tej historii, a przecież nie konsultowaliśmy się z panem Demirskim, który w tym samym czasie z tego wynika pisał swoją adaptację. No coś w tym jest, że Konrad inspiruje ciągle i ciągle jest takim punktem odniesienia.
Zapraszamy.
Także Tomasz Kaczorowski, jeszcze dwie minuty. Tomasz Kaczorowski, najbliższa premiera. Jak pani zaczęła, to teraz proszę mnie wysłuchać. Ja muszę powiedzieć to, co, bo wrócę do teatru i mnie zapytają, a o tym pan nie powiedział, a o tym pan nie powiedział. No, krótko mówiąc, pokażemy jeszcze, albo jeszcze coś gorszego. Pokażemy jeszcze Natana Mędrca. To jest piękna przypowieść Lessinga z końca XVIII wieku, ale tu proszę się nie bać, to na pewno będzie komunikatywnym językiem napisane. To jest też w tej linii Bogowie. Historia, która toczy się gdzieś około 1100 roku w Jerozolimie, w miejscu, gdzie stykały się wówczas, no niezbyt pokojowo, trzy wielkie religie. Jest to historia o współistnieniu tych trzech wielkich religii. Historia, którą nasz dyrektor artystyczny nazywa baśnią, ale, no, ale może potrafimy sobie wyobrazić świat, gdzie to współistnienie jest możliwe. I prawdopodobnie będą jeszcze dwie małe premiery. Ania Magalska, aktorka naszego teatru, przygotowuje monodram, w którym wykorzysta biografię i piosenki Johna Lennona, a Grzegorz Wiśniewski, też aktor naszego teatru, pracuje nad spektaklem z piosenkami Wojciecha Młynarskiego.
9 razy John L. to już jest planowane na 20 kwietnia, tak?
Tak. A Młynarski no gdzieś pod koniec sezonu.
Zapraszamy do Teatru Willa Machorzycy. Dyrektor Andrzej Chórski był dzisiaj naszym gościem. Proszę miło dzisiaj spędzić dzień, Międzynarodowy Dzień Teatru. Panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo i zapraszam do teatru.
Zapraszamy.
Patrz, oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzy lub chociaż zabawny. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmieje, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Na wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu, to jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni plani. Triumfuje Tartif, oklaskuje kto żyw, nikt do królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada? Wiemy jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna, kurtyna opada, kurtyna opada. Patrz, oto teatr, przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Nam wolno rolę odegrać.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Kolejni goście, ludzie teatru z całą pewnością. Piotr Karczewski, koordynator prasy artystycznej Opery Nowa. Dzień dobry,
dzień dobry,
panie Piotrze. I Janusz Żak, solista Opery Nowa, bas. Dzień dobry.
Bas baryton.
No właśnie, czy to dla was ważne święto, dzisiejszy Międzynarodowy Dzień Teatru?
No ważne, dlatego że teatr to jest nasze życie i pracujemy w nim, spełniamy się, pracujemy po to, żeby sprawiać przyjemność publiczności i jeżeli jest jakiś taki nominowany dzień, że to jest święto teatru, no to to jest ważny dzień.
Tak trochę na rozdrożu pan Janusz pewnie się czuje, prawda? Tak trochę muzyk, trochę aktor.
Tak, jednak no zdecydowanie traktuję siebie jako człowieka teatru.
Czyli jednak.
Tak.
To już zresztą minęły dawno te czasy, kiedy śpiewak wychodził, wytaczał się, niekiedy śpiewaczki się wytaczały, stanęły, zaśpiewały i potem je sprowadzano.
No przede wszystkim w tej chwili opera to jest teatr operowy, teatr muzyczny, tym bardziej, że no, chyba już nikt nie wyobraża sobie opery, tak jak pani redaktor to w skrócie przedstawiła, w wykonaniu dosyć nobliwych, otyłych wykonawców, którzy jakby główny wkład wkładają w głos i chcą emanować potęgą brzmienia swojego głosu, natomiast nie tworzą postaci. Myślę, że walorem współczesnego teatru operowego jest to, że to jest przede wszystkim żywy teatr, też jakby przeniesiony czasami z ulic, czasami z ekranów filmów. Te granice się zacierają i każdy wokalista musi być w tej chwili dobrym aktorem.
No właśnie, trzeba być dobrym aktorem i pracujecie ze świetnymi reżyserami, prawda, panie Januszu? Chociażby patrząc na Wesele Figara. No to była praca iście aktorska.
Oj tak, myślę, że i potwierdzają to wszyscy koledzy występujący razem ze mną na scenie oraz widzowie, że udało nam się stworzyć takie żywe przedstawienie, mimo że bardzo silnie osadzone w realiach XVIII-wiecznych. Chodzimy w perukach, w kostiumach. Scenografia jest typowa dla tego wieku. Jednak przedstawienie ma swoje wartkie tempo, jest bardzo żywe, ma wiele niuansów, a nasza gra jest taka bardzo realistyczna, więc ten kostium w niczym tutaj nie przeszkadza na pewno.
Lubi pan taką pracę aktorską?
Tak, praca z Wojciechem Adamczykiem była taką... Mieliśmy bardzo dużo czasu na przygotowanie tej premiery właśnie, żeby było to przygotowane porządnie i zajmowaliśmy się naprawdę drobnymi
szczegółami.
Tak, tak. I to było bardzo, bardzo... Bardzo ciekawe doświadczenie.
Część z państwa pewnie zastanawia się, czy Wojciech Adamczyk to jest ten Wojciech Adamczyk. Tak, to jest
tak,
ten,
to
Wojciech,
jest ten
Adamczyk,
Wojciech Adamczyk.
Między innymi od Rancza.
Między innymi od Rancza, od Dziewcząt ze Lwowa. Pan Wojciech Adamczyk po raz drugi przygotowywał premierę w bydgoskiej operze. No i słynie z tego, że jego wizja artystyczna, plastyczna przedstawienia nie przesłania jakby współczesnego przekazu tego, co w tym przedstawieniu jest najistotniejsze. Tak więc, tak jak już pan Janusz powiedział, kostium czy peruka nie są w niczym przeszkodą, żeby pokazać współczesne emocje bohaterów.
A jak się czuje młody człowiek w XXI wieku w takiej peruce?
Z jednej strony jest to...
No jest to wyzwanie swego rodzaju, prawda? Zwykle pan chodzi jednak na sportowo ubrany, a tutaj nagle trzeba przybrać.
Oj tak, ale grając spektakl w taki sposób, mamy też takie poczucie kontynuacji pewnej tradycji. I to jest piękne w operze, ponieważ opera jest konwencją niezaprzeczalną. Na pewno w spektakl operowy nie będzie bliski realizmowi, nie będzie wyglądał jak telenowela, bo mamy tutaj do czynienia z dużymi emocjami. I jest tu pewien koturn, jednak właśnie w tym konkretnie spektaklu udało się tchnąć życie w tego Mozarta.
No właśnie,
i dowcip przede wszystkim.
Dowcip, bo to jest bardzo dowcipna realizacja Wesela Figara. Zresztą od razu możemy zaprosić, bo zaraz po świętach.
Tak, 6, 7, 8 kwietnia. Zapraszamy.
Wesele Figara jeszcze przed inauguracją 25. Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Panie Piotrze, no już stwierdziliśmy, że opera to jest teatr. To jest teatr muzyczny, a więc pracują tutaj różne grupy. Trochę szkoda, że marszałek województwa nie zauważył opery Nowa jako teatru i w dniu teatru nie otrzymaliście żadnej nagrody.
No, cóż mogę powiedzieć? No comments. Tak, no nie zauważył też tego, że teatr operowy to jest też wielkie przedsiębiorstwo i oczywiście to nawet wypadło tutaj z ust pana dyrektora teatru imienia Williama Chorzycy, że teatr to są aktorzy i publiczność, ale pan dyrektor zapomniał jeszcze o pewnej grupie dosyć ważnej. To są też zastępy pracowników, którzy dla widzów są niewidoczni, a pracują na sukces aktorów. My postrzegamy teatr przez to, że idzie kurtyna i widzimy aktorów, inscenizację, natomiast nie widzimy ludzi, którzy tę inscenizację przygotowywali, którzy tą kurtynę przysłowiową podnoszą. W przypadku teatru operowego to, tak jak wspomniałem, to jest wielkie przedsiębiorstwo, dlatego że przedstawienia, chociażby takie jak Wesele Figara, czy przygotowywana obecnie premiera baletu Romeo i Julia, ponoszą za sobą konieczność przygotowania czasami 350 kostiumów, czyli jest konieczność uszycia tych kostiumów, przygotowania olbrzymich dekoracji. Także duża grupa ludzi, która, mówiąc, że tak powiem, trywialnie obrabia daną premierę od strony czysto warsztatowej, pracownie, pracownicy techniczni, pracownicy administracji, którzy muszą, wiadomo, mamy pewne przepisy, pewne reguły, zamówienia publiczne. To wszystko trzeba przygotować zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. I Święto Teatru to jest też święto tych ludzi, bo ci pracownicy niewidoczni bardzo często też pracują na ten końcowy sukces.
No od nich zależy, czy to będzie sukces, czy to będzie klapa, bo jak nie zdążą chociażby ze zmianą dekoracji, no to już będą tak zwane dłużyzny i publiczność nie będzie chciała
dziury,
czekać.
Tak. A publiczność, wiadomo, przyzwyczajona jest w tej chwili do bardzo wartkiej akcji. Minęły chyba już czasy, kiedy przedstawienie operowe dzieliły 3 przerwy po pół godziny, bo już zwyczajnie publiczność się niecierpliwi. W tej chwili takim optymalnym układem to jest 1 bądź 2 przerwy, jeżeli jest taka konieczność, natomiast wszystko musi być płynnie, tak jak w filmie.
Pan Janusz Żak jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie profesora
Leszka Skrli,
ale wcześniej też się uczył pan w klasie
profesora Floriana Skulskiego.
Tak. Czyli wiedział pan, czym się je teatr operowy, prawda? Że wybierając tę, a nie inną scenę, no właśnie, czy pan wybrał tę, a nie inną scenę, czy ta scena pana wybrała po prostu?
A już chyba rozmawialiśmy kiedyś na ten temat. Będąc na studiach, często słyszałem o teatrze, znaczy o Operze Nowa w Bydgoszczy i przyjeżdżałem tutaj oglądać spektakle. I oglądając te spektakle, już sobie wtedy tak podjąłem decyzję, że fajnie byłoby tutaj kiedyś wylądować. I tak się udało. No.
Ta duża scena nie zniechęciła?
Nie, ona wręcz zachęciła. I spektakle, które miałem możliwość zobaczyć, urzekły mnie swoją magią, swoją wiernością, tekstom. I tak, można powiedzieć, że sobie troszkę tę scenę wybrałem, no i tak się szczęśliwie wszystko ułożyło.
A co panu się najbardziej podoba w pana zawodzie? Możliwość kreowania różnych postaci?
Nawiązałbym też troszeczkę do tego, co powiedział przed chwilą pan Piotr, że teatr jest takim wielkim konglomeratem. Ja bym powiedział nawet, że jest taką maszyną składającą się z wielu ogniw, wielu elementów. Solista jest jednym z tych elementów, ale tych elementów jest wiele i mam tu na myśli też śpiewaków, chórzystów, muzyków orkiestry, reżyserów, z którymi zawsze przyjemnie się spotkać i popracować też nad swoim warsztatem. I no jest to praca bardzo rozwijająca. Myślę, że to mnie najbardziej w tej pracy urzeka, że każde kolejne doświadczenie buduje mnie jako artystę, buduje mnie jako człowieka, rozwija moje horyzonty.
To też jest praca różnorodna, bo to jest jednak jedyny teatr operowy w naszym regionie. W związku z tym tu możemy mieć do czynienia i z musicalem, i z operetką, i z operą, czyli może pan się rozwijać.
No tak, i w samym zresztą gatunku operowym też każdy tytuł przynosi zupełnie inne trudności, z którymi trzeba się zmierzyć, czy też zupełnie inne stylistycznie problemy.
Nawet piosenki podczas
koncertu. Nawet piosenki podczas koncertu, tak.
Sylwestrowo-noworocznych. Czy balet to też będzie teatr?
Balet to też będzie teatr. Pracuje nad tym teatrem nie byle kto, bo kanadyński choreograf Paul Chalmers, który zachwycił wszystkich swoją wizją Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego kilka lat temu. Postanowiliśmy ponownie zaprosić Paula Chalmersa do współpracy. Udało się i mam nadzieję, że to przedstawienie, które wykreuje, no, spełni pokładane w tej inscenizacji oczekiwania i nadzieje. Bardzo piękna inscenizacja. Mogę państwu zdradzić, że w tym przypadku Romeo i Julia będą zakochiwać się nie w Weronie, ale bardziej w angielskim jakimś klimacie, bo twórcy przedstawienia postanowili przenieść całą akcję tak, jak to w pierwowzorze bywało, ale do szekspirowskich czasów. Także będziemy mieli bardziej taką epokę elżbietańską na scenie.
Będzie kolorowo, bajecznie?
Będzie kolorowo, ale elegancko i nie pstrokato.
To jest bardzo ważne.
Tak, to jest ważne. Kostiumy są bardzo wysmakowane, inspirowane dziełami sztuki. Także mam nadzieję, że to, co zobaczymy na scenie, będzie dla państwa wielką ucztą.
Bo również i kostiumy to są prawdziwe dzieła sztuki. To nie są żadne atrapy, drodzy państwo. Bo kiedyś tak bywało, że te kostiumy no, były takie sobie. Teraz mamy z świetnych materiałów, z prawdziwych kamieni często nawet.
Ale ostrożnie, my staramy się, żeby zachować umiar, bo nie sztuką jest udawać brylanty brylantami na scenie, tylko sztuką jest udawać brylanty zwykłymi szkiełkami za niewielkie pieniądze, zważywszy na ilość tych kostiumów, które należy przygotować do poszczególnych przedstawień. No, to szaleństwo musi mieć pewne granice. Dlatego staramy się zawsze, że to, jeżeli jest taki wymóg, że to jest ważne, że artysta powinien mieć tkaninę droższą, bo z różnych względów, chociażby z powodu tego, że ona na przykład lepiej poddaje się konserwacji, można ją czyścić i nie ulega deformacjom. Natomiast tam, gdzie można zastąpić droższe tkaniny tańszymi, to oczywiście nasze pracownie barwią tak zwany kryształek, który udaje potem tafty czy jakieś inne drogie tkaniny. Sztuczne futerka udają sobolowe kołnierze. I na tym polega magia teatru, na tym polega sztuka, żeby przenieść widza w klimat epoki, niekoniecznie korzystając ze wszystkich, że tak powiem, najdroższych zdobyczy i możliwości współczesnego teatru. Wiadomo, czasami w filmie, gdzie kamera pokazuje bardzo bliski plan zbliżenia, jest to no, konieczne. Natomiast w teatrze, gdzie jest pewna perspektywa, gdzie widz siedzi w pewnym oddaleniu od artysty, no to trzeba zachować umiar, tym bardziej, że to są zawsze bardzo kosztowne inscenizacje, wielkie inscenizacje, zważywszy właśnie na balet, na chór, na duży aparat wykonawczy, na częste zmiany dekoracji, więc no, trzeba zachować pewne granice też, jeśli chodzi o koszty.
A co w XXI wieku, drodzy panowie, przyciąga ludzi i to w różnym wieku, bo też mamy dużo młodych ludzi na widowni, właśnie do teatru operowego. Można by powiedzieć, no operetka, opera, to taka stara ramota, tak?
Myślę, że no opera... Jedni mogą tak powiedzieć, jak pani właśnie powiedziała. Jednak opera niesie za sobą pewne uniwersalne treści i uniwersalny model piękna, bym to tak ujął. Zresztą tak samo jak i balet klasyczny. Obcowanie z czymś, co jest rzemiosłem w najlepszym tego stopnia, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ze śpiewem, który studiowany jest latami. I myślę, że to jest coś, czego nie da się zastąpić żadną inną formą jednak.
Ja myślę, że magią spektakli operowych i tym, co przyciąga publiczność w różnym wieku, jest pewna prawda. Dlatego, że owszem, przenosimy się w różne epoki. Czasami jest to pewna umowna opowieść, historia, może demodé, może trochę zwietrzała. Natomiast emocje, które artyści przekazują głosami lub tancerze, one są prawdziwe. I myślę, że to publiczność wyczuwa, że w momencie, kiedy oglądamy to przedstawienie, to opowiadana jest ta historia, ona w tym momencie staje się prawdziwą i nie mamy tutaj przykładu kolejnego odtworzenia filmu, kolejnego nagrania, tylko to się dzieje na żywo. I myślę, że te emocje przechodzą przez kanał orkiestrowy, te emocje do widzów trafiają, dlatego przychodzą, wzruszają się, zachwycają. Myślę, w tym tkwi siła współczesnego teatru operowego.
Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Teatru. Życzę panom wspaniałego świętowania. Mam nadzieję, że wiele osób będzie pamiętało o tym, że teatr operowy to również teatr. I zapraszamy 6, 7 i 8 kwietnia na Wesele Figara. Potem już 21 kwietnia rozpoczyna się Bydgoski Festiwal Operowy, ale o nim mówić będziemy no nieco bliżej już terminu. Bardzo dziękuję. Piotr Karczewski, Janusz Żak, a już za moment kolejny gość, który już nie będzie człowiekiem teatru, a mówić będziemy o konkursie, który dziś rozpoczyna się w Filharmonii Pomorskiej.
Siedzę na twardym krześle w największym świata teatrze. Patrzę i oczom nie wierzę, nie wierzę, ale patrzę. Przede mną mroczna scena, nade mną wielka kurtyna, a przedstawienie zaraz się zacznie, codziennie się zaczyna.
tragiczni komedianci, od tylu lat ci sami. Niepowtarzalne stworzą kreacje, zamieniając się znowu rolami. Ten, który dziś gra króla, do wczoraj nosił halabardę, a jutro będzie tylko błaznem. Prawa tej sceny są twarde. Premiera za premierą, pomysłów nie zabraknie. Publiczność zna ich wszystkie sztuczki, a jednak cudów łaknie. Po każdej plajcie antrakt, a po nim znów premiera. Jeszcze większa plajta, a teatr nie umiera. Siedzę na twardym krześle, w największym świata teatrze. Patrzę i oczom nie wierzę, nie wierzę, ale patrzę.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, profesor Jerzy Kaszuba. Pomysłodawca, chyba dobrze mówię, pomysłodawca nowego konkursu i o dziwo pierwszego konkursu w Polsce. Ogólnopolski konkurs orkiestr smyczkowych. Dzień dobry, witam.
Witam Państwa serdecznie. Tak, można chyba tak powiedzieć, że ta myśl o konkursie orkiestr smyczkowych towarzyszy mi od wielu lat. Zawsze jakoś tak jednak było, że Bydgoszcz to bardzo prężny ośrodek muzyczny i z mojej pamięci pomysły inne do realizacji, równie ważne muzycznie, wypierały ten jeden. Aż wreszcie zdeterminowany zapytałem któregoś razu współpracującą z nami Filharmonię Pomorską, zdradziłem swój pomysł i wydaje się, że skończyło się szczęśliwie.
Bardzo jest dobrym pomysłem, że przesłuchania będą odbywały się w Filharmonii Pomorskiej. Myślę, że to jest taki handicap nawet dla tej imprezy.
Ta sala jest znana w całej Europie. Dla wielu orkiestr możliwość koncertowania tam to zaszczyt sam w sobie. Myślę również, że to bardzo dobry sprawdzian dla, bardzo dobra możliwość sprawdzianu poziomu tych orkiestr dla jurorów, bo to są optymalne warunki akustyczne. A w sytuacji, kiedy te orkiestry będą, mam nadzieję, prezentować wysoki poziom i będzie trzeba naprawdę znaleźć różnego rodzaju, wysłuchać, doszukać się różnego rodzaju szczegółów, to specyficzna, bardzo dobra akustyka sali Filharmonii z pewnością będzie sprzymierzeńcem w jakości pracy jury.
I mamy dwie kategorie.
Mamy kategorię uczniowską i kategorię studencko-zawodową. To znaczy mogą się w tych orkiestrach pojawić uczestnicy do 30 roku życia.
Czyli to już mogą być rzeczywiście profesjonalne zespoły.
Ja myślę, że tak, że to właśnie są profesjonalne zespoły. Niektóre z nich nawet w swoim szyldzie taką właśnie działalność sugerują. Myślę o Orkiestrze Kameralnej Miasta Jaworzna na przykład.
Panie rektorze, to ale co będą musiały zaprezentować te orkiestry? To będzie zupełna dowolność, czy po prostu już narzuciliście państwo program?
Program jest częściowo narzucony, żeby znaleźć jakąś wiarygodną płaszczyznę porównawczą. Ale nie pozostawia on orkiestr bez marginesu własnego działania. Mamy Mozarta, mamy Kilara, mamy Góreckiego, mamy Pendereckiego. Słowem, utwory dla orkiestr kameralnych bardzo znane, jurorom
klasyka
również bardzo znane,
wręcz.
Klasyka, tak. A oprócz tego pozostawiliśmy prowadzącym margines własnego wyboru.
I jak długie będą te prezentacje? Półgodzinne?
Około pół godziny dla orkiestry. Przerwa, konieczne przetasowanie estrady, krótka najada jury i następna orkiestra. I tak przez dwa dni, od 17, 27, sześć orkiestr uczniowskich i w środę również od 17, trzy orkiestry, nazwijmy to zawodowe. Ogłoszenie wyników każdego dnia wieczorem po zakończeniu kategorii.
I można przyjść posłuchać?
Trzeba przyjść posłuchać. To będzie w mojej ocenie bardzo atrakcyjne. Tego typu przesłuchanie konkursowe, trzeba przyjść posłuchać, a jeżeli wyniki będą ogłaszane trochę później, to można posłuchać wyników z radia.
Pewnie, że można posłuchać wyników z radia, natomiast też powiedzmy, kto będzie oceniał, bo jury zacne.
Jury zacne. Przewodniczący Kai Buman, szef artystyczny Filharmonii Pomorskiej, a honorowy przewodniczący jury to słynny Juozas Domarkas, osoba, której nie należy, nie trzeba reklamować w świecie dyrygentów.
Często będzie... zresztą goszczący w Bydgoszczy.
Tak, rozmawiałem z panem Domarkasem, miło odnosi się do Bydgoszczy, do naszego środowiska. Mówi, że chętnie tu przyjeżdża. To budujące. Będzie pan Cezary Nelkowski, będzie z uczelni muzycznej pani Elżbieta Wiesztont-Sulecińska, będzie również z uczelni pan Lech Bałaban. Z tym, że doświadczenie pana Lecha Bałabana w tym konkursie będzie wykorzystane nieco inaczej. To przecież jeden z najważniejszych muzyków orkiestry Agnieszki Duczmal, więc będziemy mieli muzyków, którzy mają doświadczenie w dyrygenturze, ale też i muzyków, którzy siedzą po drugiej stronie, w szeregach orkiestry i z tej perspektywy także oceniać będą pracę zespołów.
Czy ten konkurs będzie się odbywać w cyklu corocznym?
Na to pytanie chyba jeszcze nie umiem odpowiedzieć. Mogę odpowiedzieć, że chciałbym, aby odbywał się w cyklu corocznym. Ale proszę nie dziwić się mojej ostrożności. Wiele lat nosiłem się z tym pomysłem. Wreszcie zaistniały warunki, żebyśmy mogli go zrealizować. Muszę obserwować konkurs, nabyć doświadczeń, posłuchać innych i dopiero wtedy rozmawiać. Rzecz jasna, należy także zastanawiać się o jego finansowaniu.
Czy pana akademia też wystawia zespół, który zaprezentuje się w konkursie?
Spodziewałem się tego pytania i jest to najtrudniejsze pytanie w całym wywiadzie i będzie mi prawdopodobnie jeszcze nie raz zadawane. Nie. Orkiestra kameralna, która przy uczelni funkcjonuje, w tej chwili przebudowuje się. To jest normalne w orkiestrach studenckich. Co jakiś czas ci, którzy już mają największe doświadczenie, niestety odchodzą, pokończyli uczelnię, wkraczają nowi i tego typu zespoły co jakiś czas muszą się rekonstruować. W swojej postaci orkiestra nasza kameralna musi się chyba zrekonstruować i dopiero będzie mogła stawić czoła tym, którzy akurat tych kłopotów w danym momencie nie mają.
To jest w ogóle świetny pomysł na ten konkurs, bo orkiestr mamy coraz więcej w Polsce. Młodzi ludzie uważają to za atrakcyjne miejsce czy pracy, czy też spełnienia swoich pasji i zainteresowań. Tak więc wydaje mi się, że już w kolejnych edycjach nie będzie żadnego problemu z naborem orkiestr chętnych.
Ja myślę, że te ponad 200 osób, które tutaj przybędzie, wywiezie stąd informację, legendę, która okaże się prawdą o muzycznej Bydgoszczy, o klimacie tu panującym, o warunkach do przeprowadzenia tego konkursu w wyśmienitej sali filharmonicznej. Pierwsza impreza zawsze skazana jest na rozpoznanie.
Tak jest. No.
Sądzę, że gdyby nam się udało ją kontynuować, to następne będą liczniejsze, a ci, którzy tutaj teraz przyjadą i którzy będą na widowni i którzy będą w jury, pewnie o tym będą mówić.
Czyli zapraszamy wtorek, środa, godzina 17 do Filharmonii Pomorskiej, osławionej sali pod względem akustycznym. Będzie można posłuchać bardzo interesującego programu, a właściwie programów przywiezionych przez zespoły z całego kraju.
I nawet jeżeli niektóre utwory siłą rzeczy będą się powtarzać, to przecież w innym wykonaniu. A to też swoista frajda dla słuchających.
Profesor Jerzy Kaszuba, rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Bardzo dziękuję, panie rektorze.
Dziękuję.
Polskie Radio.